Słuchajcie, zaczniemy psalmem 27. Temat słowa jest jedno czy wszystko. Jedno czy wszystko. I zaczynamy od psalmu 27. Jeden werset przeczytam, właściwie możecie sobie cały przeczytać, jak zwykle. My często na kazaniach wyrywamy fragmenty z kontekstu, więc warto jest po prostu patrzeć szerzej i też poznać kontekst, ale niedziela to jest taki, to nie jest szkoła biblijna, żeby rozwijać się super wykładami. To nie jest jakiś obóz wiatrołap, że jest cykl wykładów, po prostu jedna pigułka leci i to wszystko. Więc jedno czy wszystko, ich parę fragmentów będzie dzisiaj. Psalm 27, od 4 wiersza. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać Jego świątynię. To słowo się zaczyna od takiego zdania. O jedno prosiłem Pana. Powiedz ze mną, o jedno prosiłem Pana.
O jedno prosiłem Pana.
Mam do Ciebie pytanie. Jakbyś miał do Boga tylko jedną możliwość poprosić Go o jedną rzecz, to o co byś poprosił? Jak Wam się podoba takie pytanie? Czy pasuje Wam to, żeby mieć możliwość poprosić Boga tylko o jedną rzecz? Podoba się Wam to?
Nie.
Trzy, tak? Dajesz trzy. Kto da więcej? Asia chce trzy życzenia, tak? Jak po prostu o złotej rybce, tak? Ile mam życzeń? O trzy! O! Tylko trzy, czemu nie pięć, prawda? I tak dalej. Wiecie, Dawid tutaj tak aktem strzelistym w modlitwie mówi do Boga: o jedną rzecz prosiłem Pana. My oczywiście znamy życie Dawida, znamy też jego modlitwy z innych psalmów, on całą mnóstwo rzeczy się modlił, no ale tutaj w takiej po prostu oracji psalmistycznej wyrzucił, że tylko o jedną rzecz prosił Boga. No i my czytamy to życie Dawida i czytamy ten psalm i też na życiu Dawida budujemy wiele przesłań. Wiemy, że i Dawid był typem Jezusa i że jeden z tytułów Jezusa to jest syn Dawida. Dawid był człowiekiem szczególnym, był człowiekiem bardzo grzesznym, upadającym, wiele problemów narobił w życiu sobie i swoim bliskim, tym jak żył, ale jednak jest taka jedna jego cecha, którą Biblia jakoś wywyższa, to jest to, że miał pragnienie znania Boga i bycia z Nim. Więc tutaj czytamy o tej jego jednej prośbie, że chce zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia swojego. Wiecie, kiedyś, kiedy nie byłem nawrócony, kiedy nie chodziłem do takiego kościoła jak ten, tylko do normalnego na mszę niedzielne i kiedy czytałem Pismo Święte i słyszałem takie teksty, to mi skóra na plecach cierpła, bo tu jest napisane zamieszkać w jego świątyni, tak? Przez wszystkie dni. I sobie to wyobraziłem po prostu. Co to, jak to będzie wyglądało, że ja będę tam mieszkał? Gdzie ja tam będę spał? Gdzie się będę mył? Tam nie ma łazienek, tam nie ma łóżek. I teraz będę musiał mieszkać zimno, tak, jakieś świece, ciągle jakieś nabożeństwa, śpiewy i tam zamieszkać. I wiecie, to jest słaby obraz. Generalnie nie tak sobie wyobrażamy życie. Więc o co mogło chodzić Dawidowi, tak? I wiecie, my wiemy już, czas czytamy Biblię, wiemy, że jemu nie chodziło o to, że po prostu tam sobie łóżko wstawi, ale chodziło o to, że on po prostu tęskni za Bogiem. A przybytek, jego świątynia, miejsce, w którym on mieszka, to jest właśnie to jest właśnie, reprezentuje to jego po prostu poszukiwanie, znalezienie Boga. On chce być tam, gdzie jest Bóg. Dawid wiedział, że ma swój dom, pałac i wiedział, że Bóg ma swój dom, miejsce swojego zamieszkiwania. Więc on chciał się wyprowadzić od siebie i zamieszkać tam, gdzie jest Bóg, nie ze względu na to mieszkanie, na tą świątynię, nie żeby jakieś dziwactwo uprawiać, wstawić sobie pod ołtarz łóżko, tylko chodziło mu o tęsknotę za Bogiem, żeby go spotkać. Ale wiecie, ten werset, który teraz przeczytałem, jest tylko taką ilustracją do wielu innych rzeczy i do całego tematu, który dzisiaj chciałem z wami poruszyć. Jedno czy wszystko? Wiecie, żyjemy w takich czasach, w których mamy całą gamę wyborów. Na każdy temat można po prostu spojrzeć szeroko i wybrać. Na początku tego tygodnia, to chyba był poniedziałek, napisałem takiego posta, że gdybyś mógł, przepraszam, zacytuję dokładnie, jak napisałem, żeby nie przekręcić. Gdybyś do końca życia mógł poświęcić się tylko jednemu zadaniu, co by to było? W poniedziałek umieściłem takie pytanie na na Instagramie. Gdybyś do końca życia mógł poświęcić się jednemu zadaniu, co by to było? I wiecie, i myślałem, liczyłem na to, że dostanę kilka jakichś fajnych takich odpowiedzi, które będę mógł zacytować. I ku mojemu zaskoczeniu, mimo że odpisało około 20 osób na to pytanie, nie otrzymałem ani jednego, które by odpowiedziało na to moje pragnienie, które było zawarte w tym pytaniu. Wiecie, jest takie słowo w języku hebrajskim święty, kadosz. I od niego są te przymiotniki, świętość albo czasowniki, uświęcać się. To jest takie bardzo ważne słowo w języku hebrajskim. Bóg jest nazwany świętym Bogiem. I wiecie, w tradycjach religijnych święty, no to my kojarzymy to z takim sakrum, takie wow, czyste, takie po prostu jakieś specjalne, święte, nienaganne. Ale wiecie, w języku hebrajskim to słowo kadosz i później w teologii Nowego Testamentu, ono nie oznacza jakiegoś sakrum, że jest coś święte i coś nieświęte, tak? I my musimy teraz jakoś po prostu coś zrobić swoim życiem, żeby ono było specjalnie uświęcone, więc nie wolno w krótkich spodenkach przychodzić do kościoła na przykład, bo tu jest święte, a tam jest nieświęte, tak? I tak dalej, takie nasze wyobrażenia o sakrum i profanum. Nie, w języku biblijnym, w języku hebrajskim święty oznacza oddzielony. Oddzielony od kogoś. Oddzielony od grzechu, to też. Bóg jest oddzielony w niebie od tego, co stworzył w pewien sposób. I później, kiedy Bóg zwraca się do swojego ludu, to mówi, i wy też, tak jak ja jestem święty, wy bądźcie święci, to znaczy oddzielajcie się. Bądźcie ludźmi, którzy potrafią wybierać, potrafią dokonywać wyborów, potrafią podejmować decyzje. W świątyni naczynia, ołtarz, kadzielniany, te wszystkie rzeczy w Starym Testamencie, one były nazwane świętymi przedmiotami, ponieważ nie mogły służyć innym rzeczom niż tym, dla których były przeznaczone. Więc jeżeli był ołtarz, to on był do składania ofiar. Jeżeli były jakieś naczynia, to one były do tej służby Bożej wyznaczone i oddzielone. Pamiętam, jak taki misjonarz, Alan Vincent, chyba już nie żyje, opowiadał, on wiele lat spędził na misjach w Indiach. Był Brytyjczykiem, pojechali tam z żoną, miał gromadkę swoich dzieci i opowiadał, jak któregoś dnia mu żona zrobiła karczemną awanturę, ponieważ baniak na wodę pitną postanowił wykorzystać do tego, żeby dolać wodę do chłodnicy, do samochodu. I ona po prostu go tam zrównała totalnie. Ponieważ, wiecie, w tym klimacie gorącym, monsumowym, tam niewiele było potrzeba, żeby skazić wodę i żeby w związku z tym zatruć całą rodzinę. Więc ona mówiła, Alan, ostatni raz to było. Ten baniak służy tylko do tej jednej rzeczy, ponieważ inaczej cała nasza rodzina będzie wykończona, jeżeli ten baniak będzie służył do wszystkich pomysłów, jakie tobie przychodzą do głowy, do czego można to naczynie wykorzystać. Wiecie, i też kiedy Bóg mówił do Mojżesza, jak ma być zorganizowana służba w Starym Testamencie, to też mówił, że jedno plemię, jedna rodzina, rodzina Lewiego, nie ma zajmować się uprawą ziemi, handlem, wojaczką, tylko to ma być, Lewici mają być oddzieleni tylko do tego, żeby służyć w przybytku pańskim, żeby zanosić modlitwy do Boga w imieniu całego ludu, składać ofiary. Oni nie mieli właściwie możliwości posiadać ziemi, były wyznaczone miejsca, w których mają mieszkać, bo nie ze względu na to, że mieli być jakimś pasożytem w całym narodzie, ale ze względu na to, że Bóg chciał mieć ich jako wyróżnik do tego, żeby wynieść wyżej tą kwestię Boga, który ma być punktem centralnym. Więc było całe plemię oddzielone. Ale jeszcze było więcej, bo w tym plemieniu Bóg wyznaczał na przykład najwyższego arcykapłana, i on przechodził specjalny obrzęd oddzielenia na oczach innych ludzi, żeby widzieli, że to jest coś szczególnego. Więc tam go, wiecie, obmywano, ubierano w specjalne szaty, napis miał oddzielony dla Pana, który miał wypisany na sobie, miał specjalne szaty, jeżeli chciał wejść do świątyni, to musiał dokonać obrzędów oczyszczenia i oddzielenia. Wiecie, i to wszystko daje nam taki obraz Boga, który prowadzi nas dzisiaj w Nowym Przymierzu, kiedy nie mamy już tych wszystkich obrzędów, rytuałów, takich powierzchownych uświęceń, obraz, który prowadzi nas do miejsca, że Bóg chce, żebyśmy my też tego rodzaju życie prowadzili. Żebyśmy byli w stanie dokonywać wyborów i wybierać i czynić rozgraniczenie między rzeczami. I wiecie, w świecie, w którym my dzisiaj żyjemy, my nie żyjemy w takiej mentalności, nie żyjemy w takim świecie. To pytanie, które zadałem, co byś wybrał, jeżeli miałbyś tylko w jeden rodzaj służby pełnić do końca swojego życia, tam nie padła żadna dobra odpowiedź. Były generalnie dwie grupy odpowiedzi się pojawiły. Sobie tutaj to wypisałem, więc wam zaraz powiem, żeby tego nie zgubić. Pojawiły się dwie grupy odpowiedzi. Jedna grupa to były odpowiedzi w stylu, po pierwsze, a dlaczego ja mam w ogóle dokonywać takiego wyboru? Przecież Bóg dał mi obfite, bogate życie. Błogosławi mojego ducha, duszę i ciało. Więc ma coś dla ciała, ma coś dla ducha. Ma coś, w ogóle wszystko jest dla mnie. Kino jest dla mnie, teatr jest dla mnie, sztuka jest dla mnie, kościół jest dla mnie, praca jest dla mnie, mnóstwo rodzajów hobby. Więc dlaczego tak w ogóle stawiasz sprawę? I to była cała grupa odpowiedzi właśnie w ten sposób, która leciała. Wiesz, pytanie nie dotyczyło tego, czy Bóg chce cię okraść swojego życia i sprowadzić ubóstwo na twoje życie, żebyś nic nie mógł robić, tylko robić jedną rzecz, żebyś cofnął się do czasów komuny, gdzie się pracowało w jednym zawodzie przez całe życie, w jednym zakładzie pracy. Pytanie tego nie dotyczyło. Pytanie dotyczyło, gdybyś mógł służyć Bogu jedną rzeczą, to co byś wybrał? I tam nie padła ta odpowiedź. To była pierwsza grupa odpowiedzi, czyli to dotyczyło tego. A druga, wiecie, grupa odpowiedzi, która była trochę zbliżona do tego wersetu, który przeczytałem na początku, to była taka, jeżeli mógłbym wybrać jedną rzecz, którą chciałbym służyć Bogu, to chciałbym. I było tak. Całe życie spędzać w uwielbieniu dla Boga. Druga grupa. Chciałbym przez całe życie, znaczy w ramach tej grupy, chciałbym kochać wszystkich ludzi. Prawda? Trzecia. Chciałbym służyć społeczeństwu. Jedna rzecz. Służyć społeczeństwu. I wiesz, i po prostu, ja czytałem to i po prostu mówię sobie, Boże, po prostu nikt niczego nie wybrał. Wszyscy albo wybrali wszystko, bardzo szeroko, albo zbuntowali się przeciwko pytaniu, że ono nie odpowiada duchowi czasów. A ja chcę ci powiedzieć, że Pismo Święte całe mówi o tym, żebyśmy oddzielali i dokonywali wyborów. Jak czytamy czas stworzenia świata, 6 dni Bóg stwarza świat. To kończy czym? Kończy całe stworzenie świata? I nastał dzień 7 i jest powiedziane, Bóg oddzielił ten dzień, czyli to jest od tego słowa kadosz, uświęcił ten dzień, bo odpoczął od swoich dzieł. Więc Bóg, który jest święty, uświęca dzień, oddziela go od innych dni, a potem daje przykazanie ludziom i mówi, też dzielcie swoje życie na czas pracy i czas odpoczynku. I nie uczestniczcie w wyścigu szczurów, że ciągle zasuwacie, ale wyjmujcie coś z tego życia i czyńcie ten czas szczególnym. Ja nie chcę wracać do moich kazań o szabacie i odpoczywaniu sprzed wakacji, kiedy przygotowywałem wam wakacje przez 3 tygodnie, głosząc kazania o odpoczywaniu i sobie wakacje. Ale jak ktoś nie słyszał, to oryginalne przykazanie o szabacie nie było przykazanie o tym, żeby chodzić do kościoła wtedy. Albo do świątyni, że Bóg oddzielił 7 dzień, żeby zebrać kasę od ludzi w kościele. Albo tak jak myślą ludzie, wiesz, tak jak moja mama czasami mówi, Marek, to wiesz, to niedziela to prosta sprawa. Wystarczy, teraz to już jest tak zmienili, że wystarczy w sobotę wieczorem pójść na mszę i już masz odhaczone. Nie, w szabacie nie chodziło w ogóle o jakąś modlitwę specjalną. W przykazaniu szabatu nie było nic o modlitwach, nie było nic o czytaniu Pisma Świętego, nie było niczego o chodzeniu do świątyni, o spędzaniu czasu z innymi ludźmi. Tam była tylko jedna rzecz. Przestań robić to, co robisz zwykle. Przestań pracować, załatwiać swoje sprawy, podróżować, krzątać się. Po prostu przestań. To było przykazanie szabatu. I Bóg właśnie w ten sposób zrobił. Teraz wiecie, jak czytamy Ewangelię, i to jest fascynujące, bo we wszystkich 4 Ewangeliach pada to zdanie, Jezus mówi tak, na przykład, Mateusza 16:25. Bo kto chciałby zachować swoje życie, utraci je, a kto by utracił swoje życie, dla mnie odnajdzie je. To jest Mateusz 16:25. W Marka tak samo. W Mateusza jest życie, w Marka jest dusza. Bo kto by chciał zachować duszę swoją, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Łukasz, po raz kolejny, 17:33. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. I nawet Ewangelia Jana, która nie jest Ewangelią synoptyczną i tam powtórek nie ma, to tu powtórka jest. Ewangelia Jana 12:25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku życiu wiecznemu. Wiecie, i to jest zupełnie fascynujące, że Jezus w swoim nauczaniu mówi, jeżeli chcesz mieć życie, to musisz się nauczyć tracić życie. Innymi słowy, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, dojść, zdobyć, to musisz zacząć wybierać nie wszystko, ale zacząć wybierać jedno. Bo tylko wtedy ta droga prowadzi cię do życia. I teraz zobacz. Może to do ciebie nie dociera, bo tak myślisz sobie ciągle o tych wszystkich, o wszystkich opcjach, które ma w życiu, możliwościach edukacji, rozwoju, pracy i tak dalej, twórczości swojej życiowej wszelakiej, ale zejdźmy tak trochę na ziemię. Bóg bardzo często tą liczbę jeden podkreśla. Czytamy w Biblii, że jeżeli ktoś chce być biskupem w kościele, to ma mieć ile żon? Nie? A jak pytałem na początku, jakbyście mogli poprosić Boga, to niektórzy mówili, że o trzy rzeczy chcą poprosić. Tak? Biskup niech ma jedną żonę, tak? Teraz weźmy na przykład dzieci nasze, tak? Słuchajcie, wszystkie dzieci są nasze. Zajmijmy się nimi. Tomek, co ty taki po prostu egoista jesteś? Tylko swoją czwórką się interesujesz. Bóg ma wiele dzieci. Co ty tak tylko wokół własnej żony i własnych dzieci. No, człowieku, po prostu, tak? Albo jakieś inne rzeczy. Na przykład, słuchajcie, a dlaczego wy dzisiaj tutaj jesteście? Przecież jest tyle kościołów w mieście. Dlaczego akurat do tego przyszliście? Przecież jest tyle opcji, tyle możliwości. Można pójść do każdego kościoła. A w ogóle to chcę wam powiedzieć, że w ogóle to macie takie płaskie życie, prowadzicie wszyscy. Bo sobie wybraliście, żeby mieszkać w Warszawie, a jest tyle pięknych miast na świecie. No akurat Warszawy wybraliście. O, teraz się was obudziło. Ci uciekinierzy mentalni się odezwali. Rozumiesz, generalnie życie tak jest skonstruowane, że masz jedno żyćko, jedno życie, innego mieć nie będziesz i każdy z nas walczy o to jedno życie, a nie o 1000 żyć. To koty mają 3 życia, 5, 3 czy 7 żyć, jak to się mówi. Rozumiesz, ale my generalnie mamy jedno. I teraz wiesz, to, że Bóg do nas mówi, świętymi bądźcie, czyli oddzielonymi. Albo Dawid mówi, o jedną rzecz prosiłem Pana. Albo Jezus mówi, że kto będzie tracił, będzie zyskiwał, jest absolutnie logiczne, właściwe dla całego naszego życia. Ale my gubimy się w naszym życiu, ponieważ w ten sposób nie konstruujemy naszego wyobrażenia o życiu. Chcemy rozpostrzeć ramiona szeroko i zachapać, ile się da. Tak? Jak dają, to...
Brać,
bierz. A jak biją, to uciekać. Więc my po prostu w ten sposób żyjemy. Ale są też inne fragmenty jeszcze. Zobaczcie, z Ewangelii jeszcze jest na przykład Mateusza 7. Znamy to zdanie. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. My oczywiście jako... Jeżeli jesteś trochę chrześcijaninem, to od razu ten werset kleisz z kwestią zbawienia i życia wiecznego. Ale przestuduj sobie Mateusza 7 rozdział, gdzie ten werset pada. On w ogóle nie pada w kontekście życia wiecznego, wybrania Jezusa, że Jezus jest tą jedyną drogą, wąską drogą. Tylko w ogóle to jest tutaj, jako część tego kazania na górze, pada to w takich mądrościowych Jezusa zdaniach w całym kontekście i ciężko tu wyczytać, żeby to specjalnie dotyczyło akurat życia wiecznego. Po prostu Jezus mówi, że jeżeli chcesz mieć życie i chcesz ją znaleźć, to musisz znaleźć wąską drogę i ciasną bramę. Wtedy będziesz miał życie, a nie wtedy, kiedy rzucisz się na wszystko. Teraz zobaczcie, pójdę dalej z przykładami. Jeżeli ktoś chce cokolwiek osiągnąć w życiu, chce być dobry w tym, To czy może takich rzeczy wybrać sobie dziesiątki i setki? Musi się na czymś skupić. Wiecie, oczywiście znamy takich kolesi, takich gości, geniuszy albo aspargerów, nie wiem, jak ich nazwać, którzy mogą studiować na trzech kierunkach, na czterech, tak? Ale ilu takich ludzi jest wokół nas? Przeważnie jak człowiek chce gdzieś pójść, to wybiera przynajmniej na początku jakiś jeden kierunek. Tak? Jeżeli chcesz uprawiać dyscyplinę sportu, oczywiście są triatloniści, tak jak Dawid tutaj, czy może jakiś paru innych, którzy jakiś tam czworobój, czy pięciobój, czy nie znam nazw tych dyscyplin. Ale wiesz, ten, który trenuje ten trój, czy pięciobój, to też nie będzie mistrzem w jednej z tych dyscyplin, ponieważ musi rozwijać różne grupy mięśniowe i kondycyjnie być szeroki, więc nie będzie wąski. Dobre, nie? Jak będziesz szeroki, to nie będziesz wąski. To jest chyba lepsze na tytuł kazania niż jedno czy wszystko. I każda z tych rzeczy, jeżeli chcesz być w czymś dobry, to musisz tracić czas, żeby być w tym dobry. Musisz rezygnować, musisz tracić. Mówimy, ale ja chciałbym mieć żonę i dzieci. No to wiesz, napłodzić to można, bo to jesteśmy sprawni. Ale potem, żeby coś z tego było, żeby te dzieci w ogóle się ogarnęły, usamodzielniły i żeby chociaż na obiady wracały do nas raz w roku, no to jest trochę roboty z tym. I nie możesz po prostu zajmować się wszystkimi dziećmi, tylko swoimi się musisz zająć. Musisz tracić. Dzisiaj niedawno miałem taką rozmowę akurat w grupie akurat pastorów. I właśnie mówiłem, że właśnie mam taki dylemat, bo próbowałem akurat kogoś do czegoś namówić była taka reakcja. Nie, Marek, to jest po prostu, ty chcesz okraść z życia. I akurat rozmawiałem z kolegą pastorem i on mówi, jak w ogóle, co za koncepcja okraść z życia? Przecież Jezus mówi, że my się sami nie okradniemy z życia, to my nic nie zyskamy. Całe życie to jest tracenie. Całe życie to jest tracenie czegoś dla czegoś. To jest wybór. Ale nie, nieprawda, pastorze. Bóg chce mi błogosławić o picie w każdej dziedzinie mojego życia. Człowieku, to fajnie brzmi i nawet pewnie ja się tak modliłem o ciebie kiedyś, żeby ci Bóg o picie błogosławił w każdej dziedzinie twojego życia. Ale bądźmy szczerzy, takie życie to jest frajerstwo. I to jest droga donikąd. Jak masz wszystko, to nie masz niczego. Taka jest prawda. Więc słuchajcie, nauczmy się dokonywać wyborów i patrzeć właśnie z tej perspektywy na swoje życie. Wiesz, jak rozmawiasz z dziećmi, to one oczywiście zmieniają zdanie i przeskakują ze strażaka na czołgistę, na kogoś tam, tak, na sprzedawczynię w Tesco, bo ma dużo pieniędzy. Dzieci też to odkrywają tak na pewnym etapie swojego życia. Tak, znajdują te luki, co by chcieli robić. Ale wiesz, dojrzałość powoduje i wzrost, wyrastanie z wieku dziecięcego powoduje to, powinno przynajmniej powodować, że my zaczynamy dochodzić do takiego jakiegoś przekonania, czym my chcemy, żeby nasze życie było. Czym chcę, żeby moje życie było? Czemu chcę? I właśnie tu pada to słowo. Czemu chcę się... Co zrobić?
Poświęcić.
A poświęcić to znaczy oddzielić, to znaczy stracić. Nie można się poświęcić, ale wszystko zachować. Wiecie, to trochę czasami nasze życie trochę wygląda jak w Sienkiewiczu czytaliśmy w Ogniem i Mieczem na przykład, albo... Chyba w Ogniem i Mieczem to było najlepiej pokazane, jak po prostu ta armia pospolitego ruszenia rusza na wojnę. I tam są te wszystkie tabory, to całe jedzenie, ci słudzy, te namioty, ten dwór. Rozumiesz, to wszystko się ciągnie i tu już król by chciał atakować, ale jeszcze wozy nie dojechały z żarciem. Wiesz, i po prostu jest taki obraz po prostu takiego spętania. W pierwszej Rzeczpospolitej no to był problem, bo my byliśmy pod koniec szczególnie pierwszej Rzeczpospolitej byliśmy tłuceni przez armie, które były zawodowe, które były królewskie, które były zaciężne. A my mieliśmy, ciągle bazowaliśmy na tym, że my chcemy mieć wszystko. Gdzie niedawno czytałem jakąś krytykę Kochanowskiego, że właśnie to też był taki człowiek, który chciał mieć wszystko. Chciał mieć swoją lipę i chciał mieć wszystko. Chciał być, żeby Polska była wielka i żeby on był wielki i żeby jego dwór był wielki. I to, że to wynika z jego poezji, takie sarmackie, takie rozsiędzięcie się na szerokim krześle. Wiesz, prawda jest taka, że to nie prowadzi do niczego, jeżeli chcesz być omnibusem i chcesz być w każdej dziedzinie super. Musisz zacząć dokonywać wyborów. Wiecie, ja wiem, że teraz, kiedy ja to wam mówię, to w związku przez to, że żyjemy w takiej mentalności, to niektórzy z was wręcz ból odczuwają i zastanawiają się, co mi pastor chce dzisiaj zabrać. Znaczy, to jest stosunkowo proste w przypadku kleru, wiesz, kościelnego. Ja chcę waszych pieniędzy, wszystkich. To tak pół żartem, pół serio. A bardziej żartem. Jednak mimo wszystko, bo bym chyba był szalony, gdybym szedł w tą stronę. Ale nie. To jest twój wybór, którego ty dokonasz. Nikt nie jest w stanie zdecydować o twojej stracie, która prowadzi błogosławieństwo na twoje życie. To ty musisz to zdecydować. I ty musisz dokonać wyboru. I tego wyboru nie dokona za ciebie ktoś inny. Wiecie, my jesteśmy kościołem charyzmatycznym, tak? Byliśmy na Wiatrołapie tydzień, pływaliśmy w różnych darach, emocjach, nastrojach, szukaliśmy Pana, chcieliśmy Go widzieć i generalnie mamy taką doktrynę, że my wierzymy, że Bóg mówi. Tak? Kto wierzy, że Bóg mówi? Okej. Teraz słuchajcie. Do Noego Bóg przemówił ile razy w jego życiu? Stało się to fundamentalne dla jego życia i dla całej ludzkości. Raz Bóg do niego przemówił. Widzisz, czasami my uciekamy w takie, co Pan mi powie, gdzie Pan chce, co Pan chce, co jest wolą Bożą. Wiecie dlaczego? Bo decyzja o tym, żeby stracić, żeby wybrać, jest zbyt bolesna. My chcielibyśmy, żeby Pan nas tak prowadził z jednego dnia w kolejny dzień, z płatka na płatek, z kwiatka na kwiatek i żeby nigdy nie pojawił się nóż, którym coś odetniemy z własnego życia. Dlatego często szukamy prowadzeń. Duchu Święty prowadź, Duchu Święty mów, powiedz mi, co ja mam zrobić. Kiedy wiadomo, co zrobić? Umyć zęby, zjeść śniadanie, wziąć prysznic, iść do pracy. Ale my szukamy. Dlaczego? Bo to nam przynosi ulgę. Poza tym Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Więc niech On zdecyduje, bo On wie, co jest lepsze. Wiesz, tego rodzaju charyzmatyczność odrzucam, ponieważ ona powoduje, że przestajemy być odpowiedzialni za swoje życie. A trzeba się po prostu usiąść sobie przy krzesełku z karteczką i coś postanowić w swoim życiu. Żeby się coś o sobie dowiedzieć, coś o świecie i żeby sprawdzić też swoje granice, ile możemy. Bo może już nie możemy i powinniśmy odpuścić i zająć się czymś innym. Ale takich rzeczy dowiadujemy się dopiero, kiedy podejmujemy decyzję. Bez podejmowania decyzji nigdy nie wiesz. Więc dlatego takie niewygodne pytanie. A jakbyś miał służyć do końca życia Bogu tylko w jeden sposób, to co by to było? I mówimy, o, ja bym chciał na wiele sposobów. Nie. Musisz się na coś zdecydować, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest twoje powołanie. Czasami trzeba się pomylić, żeby się w ogóle dowiedzieć czegoś. Dopóki się nie pomylisz, to się nie dowiesz. A prawda jest taka, że w ogóle niczego się nie uczymy, dopóki nie zaczniemy tego robić. Dopiero kiedy zaczynamy coś robić, to dopiero wtedy się tego uczymy. Prawo jazdy na samochód, musisz usiąść za kółkiem. Na nartach chcesz się nauczyć, musisz puścić się z górki na dół. Jazda na rowerze, małżeństwa się nie nauczysz na kursie przedmałżeńskim. Na przykład ja prowadzę kursy przedmałżeńskie, całe ich zadaniem jest zniechęcić ludzi do małżeństwa i nastraszyć, co ich okropnego spotka. Wtedy jak ich to już spotyka, to oni sobie wtedy mówią, o, pastor mówił, tak. To już. Czyli jesteśmy w normie. Po prostu on mówił, że tak będzie, że tak się będzie działo, że tak będą rzeczy wyglądały. Więc to się po prostu dzieje. Ale nie jestem w stanie nikogo na kursie przedmałżeńskim nauczyć małżeństwa. Jak się nauczymy rodzicielstwa? Nie nauczymy się rodzicielstwa. Przyjedzie mamusia w okresie połogu, pokaże parę rzeczy, może jeszcze coś pamięta, ale może już nic nie pamięta, bo to tak dawno było. I raz, dwa, musisz samemu brać się do roboty i się uczyć swojego rodzicielstwa. I tak jest w całym naszym życiu. Chcesz się nauczyć życia, musisz nauczyć się wybierać, oddzielać, odcinać i decydować. Inaczej twoje życie nie popłynie. Tam, gdzie chciałbyś, żeby popłynęło. Jezus mówi, kto chce znaleźć życie, zachować życie, mieć życie obfite, ten musi się nauczyć tracić, dokonywać wyborów. Wiecie, i to jest trudne, bo żyjemy w czasach, które mówią, że można inaczej. Pierwsza rzecz, wspominałem o tym na Wiatrołapie, wracam do tego, mi to jakoś utkwiło, FOMO, Fear of Missing Out, syndrom, ludzie cierpią z tego powodu, czyli to jest lęk przed utraconą okazją. Nie wybiorę, bo boję się, że jak wybiorę, to nie będzie odwrotu i stracę w tym momencie. I ludzie cierpią, nie potrafią dokonać wyboru, bo myślą, że jak wybiorą, to stracą. W związku z tym wolą całe życie skubać, zawierać nowe związki, zmieniać mężu, zmieniać żony, kombinować, prześlizgiwać się, ale nigdy nie kosztują i nie cieszą się, ponieważ cały czas mają ochotę na duże kęsy szczęścia, bo dobrze wybiorą. Prawda jest taka, że szczęście i radość to są rzeczy, które nam się przytrafiają na drodze świadomego i dobrego życia. Tak naprawdę radości to są szczeliny, które się pojawiają na drodze naszego życia, kiedy żyjesz. Moja mama jest szczęśliwa, kiedy ją odwiedzę. Czy ona tak planowała życie? Będę miała męża, będę miała dzieci i wtedy się pojawią te szczeliny szczęścia, kiedy dzieci mnie odwiedzą. Nie! Ona chciała mieć prawe życie, kochać Boga, kochać męża, kochać dzieci. Ona określiła swoje życie na zadania swojego życia. Jak, czym ona chce wypełnić swoje życie? A radości i szczęścia przyszły w trakcie razem z tym, ponieważ dokonała dobrych wyborów. Musisz zacząć wybierać w swoim życiu. Ja to bym chciał być muzykiem. Ale jak tak siedzę przed orkiestrą symfoniczną, to naprawdę widzę się w każdej roli. Człowieku, nigdy nie zasiądziesz w tej orkiestrze, bo nigdy na niczym się nie nauczysz grać. Musisz wybrać jeden instrument. I trudno. I nie będziesz równocześnie świetnym skrzypkiem i świetnym puzonistą. Możesz być tylko jednym czymś, ale musisz wejść na tą drogę. Ale jest i radość, i szczęście dla wiolonczelistów, i jest szczęście i radość dla puzonistów. Amen. O, drugi dobry tekst. Czy ktoś notuje te moje najlepsze? Jak chcesz być szeroki, to nie będziesz wąski. Teraz jest radość dla skrzypków i puzonistów. I szczęście na ich drodze. Jak samo jest w twoim życiu? Zaryzykuj i zdecyduj się. Już mówiłem, jedna żona. No tak, jedna żona. Wiecie, mieliśmy teraz świetny warsztat, krąg męski na wiatrakach. Gadaliśmy o życiu seksualnym mężczyzny. Wiesz, są badania, które pokazują, że obraz jest taki w ogóle. To jest świetne dla współczesności. Obraz jest w ogóle taki, że dzisiaj najwięcej życia seksualnego mają ludzie, którzy są bez związków. Bo oni co weekend gdzieś tam, jakieś relacje, wolna miłość w ogóle. I to są ci ludzie tacy wyzwoleni z obciążeń patriarchatu i w ogóle takiego tej monogamii starodawnej, więc ci ludzie mają bogate życie. Ale wiesz, wszystkie badania robione w ogóle na całym świecie, w różnych krajach pokazują, że najwięcej życia seksualnego mają zwykłe, staromodne małżeństwa. Po prostu policzone to jest w liczbach. Jak często, kiedy, ile. Druga rzecz jest taka, że dopiero... Teraz niektórzy tak, o, słuchajcie, ja wiem, że wy oglądacie te Netflix i te filmy i wam tak główki tak... W czasie tego oglądania tej telewizji tak nie latają dziwnie. Ale w kościele tak, bo tu sakrum jest, więc okej, tego nie ma. Nie można tego na luzie słuchać jak Netflixa, więc jak się trochę dziwnie czujemy. Ja kontynuuję jeszcze ten temat przez chwilę, bo widzę, że potrzebujecie tego. Ale drugie badanie jest takie, że zbadano satysfakcję pożycia seksualnego. Ludzi, którzy są wyzwoleni i ludzi, którzy są w jednym monogamicznym związku. I się okazuje, że właśnie w tym trybie zaufania, powierzenia, przymierza i odkrywania się na długim dystansie w tym samym związku Dochodzi się do wyżyn, a nie w skakaniu z kwiatka na kwiatek. I to potwierdza nauka. A nie Biblia. Albo pastor, albo ksiądz. Nauka. Lew Starowicz o tym mówi. Więc sobie poczytajcie. Taka jest prawda. Więc coś trzeba stracić, żeby coś zyskać. Amen? Żona. Jedna żona. Amen. Kościół. Wiecie, żyjemy też w takich czasach, Kościół. Wspólnota. Mówiłem o tym trochę na wiatrołapie. Ale żyjemy w czasie, gdzie masz dostęp do każdego nauczania. Możesz włączyć w sieci sobie nabożeństwo. Możesz siedzieć na tym nabożeństwie, mieć słuchawce, nabożeństwo z innego kościoła. Możesz zadzwonić tego pastora i tamtego, bo jesteś u niego na transmisji. Wiesz, możesz po prostu pojechać na konferencję, możesz ściągnąć nauczania, naczytać się książek. Ale prawda jest taka, że dopiero jak jesteś w konkretnym, tak jak mówiłem na wiatrakach, domu chleba, jesteś w jednym miejscu, to dopiero wtedy możesz zacząć służyć, bo możesz powiedzieć, okej, to ja sobie tu przyłożę moje ręce do pracy. Tu oddam swój czas. Nie można być, służyć Chrystusowi, nie służąc ludziom konkretnym, w konkretnym miejscu. Trzeba coś stracić, żeby coś zyskać. Jak chcesz służyć wszystkim ludziom, no to będziesz tak jak ten wędrowny kaznodzieja z Konopielki, który po prostu chodzi od wsi do wsi i opowiada o Panu Bogu. Wtedy możesz być taki. Ty kochasz Boga, jesteś Jego świadkiem, gdzie pójdziesz, tam coś o Bogu powiesz. Tylko wiesz, to psu na budę jest i świat się nawet z tego śmieje, ponieważ nie ma w tym nic konkretnego, nie ma żadnego przełożenia. Nie kształtuje to ani ciebie, ani ludzi, do których jesteś posłany. Jesteś dziwadłem, jesteś wagabundą chrześcijańskim. Więc trzeba gdzieś się znaleźć, żeby coś się wydarzyło. Inna kwestia jest taka, że... Inna kwestia jest taka... Jaka jest kwestia?
Inna.
Jaka? Jaka ona jest? Inna kwestia jest taka, że wszyscy potrzebujemy korekty. I jeżeli nie przypiszemy się do jednego adresu, do jednej wspólnoty, to nie poddamy się korekcie, bo dopiero kiedy się znajdziesz gdzieś w jakimś środowisku, to tam po jakimś czasie cię rozszyfrują. Nie rozszyfrują cię na konferencji, nie rozszyfrują cię na obozie, nie rozszyfrują cię w szkole biblijnej. Ty tam przyjdziesz, będziesz się uśmiechał, robisz frekwencje, fajnie jest, ale dopiero jak gdzieś siedzisz naprzeciwko kogoś przez parę tygodni, miesięcy albo lat, to dopiero widać, co tam jest do poruszenia w twoim życiu i jakie rzeczy, w jakim rzeczom warto dać pstryczek w nos. Więc znowu, żeby wzrosnąć duchowo, poddać się korekcie, być człowiekiem transparentnym przez innymi, to musisz też znaleźć się w jakimś konkretnym miejscu. Musisz tam po prostu być. Dalej. To pytanie, które zadałem. Powołanie. Do czego cię Bóg powołuje? Kiedyś to było takie proste. Najpierw kwestia była taka, tak jak było w moim życiu. I być może dlatego ja takiej frustracji doznaję w tych czasach, ponieważ 18 lat skończyłem w roku 1986. W 86 roku poprzedniego wieku stałem się pełnoletni i być może ta frustracja we mnie jest taka dzisiaj. Ale nie było tysiąca opcji. Zdawałem maturę i był wybór. Albo zdam maturę i pójdę na studia, albo nie zdam matury i pójdę do wojska. Ale dla mnie wtedy to już był trudny wybór. Dzisiaj jak ktoś tak pomyśli, że tak życie wyglądało w większości młodych mężczyzn, to myśli sobie, wow, straszne. Dla mnie straszne było, że mam w ogóle wybór. Muszę dokonać między dwoma rzeczami. Musiałem dorosnąć do podjęcia decyzji. Ale potem, kiedy nawróciłem się i kiedy wiedziałem już, co chcę robić, to już było prościej. I potem wiedziałem, że chcę służyć, że chcę głosić słowo. To była pierwsza rzecz. Przyszło to w proroctwie jednym, najważniejszym moim życiowym. Potem miałem mnóstwo. Teraz na wiatrakach znowu 500 osób mi prorokowało i opowiadało różne rzeczy. Ja już to wszystko biorę jako do jednego worka wielkiej zachęty wrzucam. No nie było 500 osób, ale niektórzy się powtarzali. Ja to wrzucam do jednego worka wielkiej zachęty. Ja chcę w ten sposób, mówiąc liczbę 500, chcę powiedzieć, że było tego zbyt wiele. O, po prostu. Wrzucam to do jednego worka wielkiej zachęty, ale tak naprawdę moje życie jedzie na jednym proroctwie cały czas. Będziesz dębem na pustyni, będziesz głosił moje słowo. Wiele razy będzie ci źle i będzie ci smutno, ale wtedy będę najbliżej ciebie, więc powstań, wyprostuj się, rozraduj się i ciśnij. Ja wiedziałem, nie poszedłem do wojska, poszedłem na studia. Na studiach poznałem Izę, odkryłem swoje powołanie, chcę być pastorem. Bam, bam, wskoczyłem i jadę 30 lat. 30 lat! I dla mnie to jest... Wiecie, czasami sobie myślę tak, czasami jak mam słaby czas, to sobie myślę, Boże, co ja zrobiłem ze swoim życiem? Wszystko robiłem. To robiłem, po prostu... Ale wiesz, jak patrzę na współczesnych młodych ludzi lub nawet 30-latków czy 40-latków, to sobie myślę, to jest ciekawe, bo przychodzą do mnie, składają mi życzenia, dają mi prezenty i widzę, że ich to cieszy, że jest taki gość, który 30 lat siedzi na tym jednym i tym samym szlaku. Ich to buduje. Że jest jakiś punkt odniesienia, że jest taki gościu, który co niedzielę wychodzi, otwiera Biblię i łubu-dubu. I nie trzeba w niedzielę rano głosować, kto zacznie nabożeństwo. Oby tylko los na mnie nie padł dzisiaj. Taka demokratyczne takie ten, kto powie kazanie, kto... Tu jesteśmy razem. Tylko, że wiadomo, że przyjdę, jest stabilność, ktoś otwiera drzwi, ktoś wychodzi, modli się i 30 lat jakiś gostek jedzie. I to jest dobre. I to jest świetne. To jest mega. Jak mi się uda jeszcze tak do 50 lat dojechać, głosząc Słowo Boże, to w ogóle będzie super. Miałem taką myśl w tym tygodniu, gdzie po 40 miałem różne kryzysy, więc tak sobie takie miałem generalnie takie myślenie, że moje życie to jest takie, to ciągle wracało. Jesteś pyłem, prochem, ziarnkiem piasku we wszechświecie i w ogóle co ty robisz. Ale w tym tygodniu mnie olśniło. Właśnie być może przez to, że zacząłem myśleć w tych kategoriach zawężonego życia. Wiesz, to jest to o piasku, o pyle, przypomnijcie mi o prochu, ale teraz, żeby nie zapomnieć, powiem ci, żeby strzała się wbiła, żeby nóż coś przeciął, to musi stracić. Musi być naostrzony. Skupiony. Trzeba ostrze zedrzeć, żeby można było coś wbić, żeby można coś było przeciąć. Żebyś był skuteczny w życiu, musisz coś potracić ze swojego życia. Bo nie będzie ani strzały, ani ostrza, ani noża. Dobra, teraz wracamy do pyłu. Pomyślałem sobie tak, żyję 50 lat. Jezus chodził po tym świecie 20 wieków temu, a ja żyję już pół wieku. Wow! Pół wieku z 20 wieków to jest 2,5% czasu. Myślę, kurczę, to ja nie jestem taki proch, takie ziarnko piasku. Ja jestem 2,5% czasu, który upłynął od czasów Jezusa. Moje życie ma sens. Ale potem od razu sobie pomyślałem, ma tylko dlatego sens, że te 2,5% czasu, jakie spędzam, no może z wyjątkiem dzieciństwa i młodości, ale spędzam na jednym temacie. Bóg jest moim tematem i moje powołanie jest moim tematem, i nie zajmuję się innymi rzeczami. Dlatego to ma znaczenie. Nie robię co roku nowej rzeczy. Nie robię co 5 lat nowego małżeństwa. Amen? Moje wnuki nie będą się wychowywały z moimi dziećmi. Nie eksperymentuję jak szalony. Skupiam się. Uderzam. Jak się mylę, odbudowuję. Wiesz, i teraz chcę, żebyście dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że ja jestem niemiłosierny dla tych, którym się coś tam potknęło, pokręciło czy coś takiego, bo życie potrafi być trudne i można naprawdę wiele rzeczy położyć tematów w swoim życiu. I w ogóle też mam takie objawienie i też to przyjmij jako dla siebie. Też to odkrywam, że rzeczy, które mi się nie udały w życiu, w większości nie były moją winą. Przyjmij to dla siebie. Rzeczy, które ci się nie udały w twoim życiu, nie w 100% to były twoje wybory i twoja wina. Są też jeszcze okoliczności, na które nie mamy wpływu. Są ludzie, którzy nas otaczają, o których życiu my nie decydujemy. Więc to nie jest też tak, że jak coś się tam pokręciło, wyłożyło, to to jest od razu nasza wina. To nieprawda. Ale z drugiej strony dobrze jest poświęcać się, oddzielać i zrobić jedną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale w starożytnym Rzymie Żydów i chrześcijan uważano za ateistów. Taka była popularna opinia i takim właśnie mówiono, że Żydzi i chrześcijanie to są ateiści. Wiecie, dlaczego tak o nich mówiono? Bo mieli tylko jednego Boga. Bez sensu. Jak można mieć jednego Boga? To tak jakby nie mieć żadnego. My dzisiaj po 20 wiekach wiem, że to jest właśnie postęp, bo właśnie tak zwana cywilizacja judeo-chrześcijańska, czyli właśnie, dziękujemy wam bardzo, proszę zejść ze sceny, bo wszyscy na was patrzą, nie na mnie i to jest złe miejsce. My dzisiaj po 20 wiekach wiemy, że monoteizm to jest postęp, ale dla Rzymian to była strata, to był regres. Bogów z nam zabierają. Mówię ci, tracenie jest drogą we właściwym kierunku. Dobrze, więc zadam ci jeszcze parę pytań. Gdybyś mógł do końca życia poświęcić się tylko jednemu zadaniu, co by to było? Uwaga, zacznij myśleć, bo będziemy się na koniec o to modlić. W ogóle będziemy modlić się o dwie rzeczy za chwilę. Jedna rzecz, jakie rzeczy masz do porzucenia w swoim życiu? Do wywalenia na śmietnik. Rzeczy, które cię rozpraszają i są zbędne. A druga rzecz, gdybyś mógł do końca życia poświęcić się jednemu zadaniu, co by to było? Ja nie mówię, że tak będzie, że będziesz się poświęcić jednemu zadaniu. Ale gdybyś mógł, to co byś wybrał? Co by było tym numerem jeden? Co by było na ostrzu? No wiesz, Marek, ja bym chciał mieć i wspaniałą rodzinę, i pracę zawodową, i służbę Bogu, każdy segment. Wiesz, ja też bym chciał mieć. Jak wybudowaliśmy dom w Dzisiu, to od razu pierwszej zimy sobie pomyślałem, zbudowałem dom, super, to teraz jeszcze potrzebuję na miesiące zimowe fajnego apartamentu na Mokotowie na zimę. I będę jak ci goście po prostu w XIX wieku na lato jadą na swoje, do swojego dworu, na żniwa, a na zimę zjeżdżają do swojego pałacu w mieście, gdzie teatry i usługi, wszystko blisko i nie trzeba się przez zaspy przebijać. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Ja też tak mam. Wszyscy tak mamy. Od razu kombinujemy, co by więcej. Tylko to więcej sprowadza na nasze życie stratę. Stratę. A nie zyski. Widzę, że tu jakieś małżeńskie sprawy załatwiacie. Nie, ja myślę, że Karolina dobrze kombinuje, żeby mieć jeszcze dom nad, w górach drugi. Że nad jeziorem to za mało jeden. Trzeba mieć jeszcze w górach, no po prostu. Dobrze, ale jeszcze powiem tak. Dobrze, czyli co byś... Nikt nie wyjdzie z kościoła, dopóki nie postanowi, jakiej jednej rzeczy chce poświęcić się do końca życia. Zamyka drzwi! Kto nie wybierze, ten siedzi dalej, aż wybierze. Pół żartem, pół serio. Trochę jednak serio. Ale druga rzecz. Jeżeli nie potrafisz się skupić na tym, wiesz, być może to jest dlatego, że obkleiło się twoje życie mnóstwem rzeczy i pierwsza rzecz, o której Bóg mówi też, kiedy mówi bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, to jedna z rzeczy, które powinny odpaść z naszego życia, to są nasze grzechy i kompromisy, w których niestety często w całym mnóstwie tkwimy, a na temat których Bóg daje nam sygnały, że trzeba z nich zrezygnować. Czasami, wiesz, dążenie do celu w życiu to jest jak niestety ze Shreka obieranie cebuli. Że po prostu trzeba warstwami. Jak nie ruszysz jednej rzeczy, to nie dowiesz się o kolejnej. Mieliśmy teraz takie fantastyczne świadectwo, pozdrawiam Kościół w Elblągu, całą brygadę na Wiatrołapie, mieliśmy świetną rzecz. Wiecie, ten kościół zaczął się kilka lat temu. Pierwszy taki dłuższy kontakt i wpływ, jaki mieli, to mieli z Sadowskimi, z seminarium ojcowskim Sercu Boga. Ja jeżdżąc tam do Elbląga widziałem, jak oni przechodzą, jak nasiąkają, jak im się zmienia obraz Boga na tego, który jest dobry. I wiecie, ja miałem wrażenie, że to jest jakaś totalna rewolucja, która po prostu ustawia ich życie w nowej płaszczyźnie, wolnej od religii, nastawionej na miłość Bożą. Ale się okazało, że w zeszłym roku oni przyjechali w tej grupie liderów, byli na seminarium uzdrowienia wewnętrznego, w tym roku też byli, tak, i jeszcze przeszli sesję Emanuel i teraz na koniec wiatrołapu oni wszyscy wyszli i składali świadectwo o tym, jak niesamowicie Bóg przesunął ich na kolejny etap w ich życiu. I piszą do mnie i mówią, co po wiatrołapie się w zboży zmieniło, jakie rewolucyjne zmiany. A ja 3 lata temu, jak ich obserwowałem na seminarium Ojcowskiego Serca Boga, to myślałem, że wtedy ta rewolucja była. A wiesz, prawda jest taka, że jak zaczynasz obierać swoje życie z tego, co niepotrzebne, to odkrywasz kolejne rzeczy. Twoje życie się wyostrza. Zaczyna być skupione, zaczynasz dostrzegać to, co jest najważniejsze. Więc nie bój się zrzucić tych pierwszych warstw. To cię przybliży do celu. Te pierwsze śmieci powyrzucać. Zaczniesz być skupiony, zaczniesz widzieć, co jest właściwe. Wiecie, to jest jeszcze też inna kwestia, taka zupełnie już taka pozabiblijna i świecka, ale znowuż myślę, że tak jak już wielokrotnie mówię, że często świat wyprzedza Boże dzieci, to jest bardzo często to widzimy, ale w tej chwili jest ogromna moda na minimalizm. Ludzie mówią, że jesteś zmęczony, bo masz za dużo rzeczy, bo masz za dużo przedmiotów w domu. Dlatego jesteś rozproszony, nie potrafisz się skupić. Nie wiem, czy ktoś z was cokolwiek kiedyś przeczytał albo posłuchał jakiegoś podcasta o minimalizmie. Zachęcam was, cokolwiek weźcie sobie, posłuchajcie trochę. Jeden podcastik godzinny, dwugodzinny, jakieś wprowadzenie do zagadnienia, jakiś artykulik. Ludzie w świecie zaczynają kumać, że zawalone życie nie prowadzi do nikąd. Prowadzi do zmęczenia i pogubienia się. Więc ludzie uczą się wybierać, decydować, ograniczać swoje życie. A inna sfera tak zwanych ludzi świata, można powiedzieć, to są ludzie, którzy są zmotywowani jakąś jedną rzeczą. Nie wiem, zarabianiem kasy. Wiesz, możemy powiedzieć, no to jest marność nad marnościami. No, ja wiem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają w zakupach. Wiesz, łatwo nam krytykować takich ludzi. Ale wiesz, często to są ludzie, którzy są sfokusowani na jednej rzeczy. Powiem wam, że co roku mnie fascynują, jak są te zmiany na tej liście 100 najbogatszych Polaków. Czytam sobie, kupuję sobie, nie co roku, kiedyś kupowałem co roku, teraz już co jakiś czas tylko sobie kupuję, jak się tam oni zmieniają, kto był na pierwszym, kto był na piątym i tak dalej. Wiecie, wielokrotnie czytałem tą listę i się zastanawiałem, jak to jest, że gościu zrobił interes na czymś i myślałem, że to było jego hobby, po czym on sprzedaje, kupuje, nagle jest w innej dziedzinie i ma 3 razy tyle kasy. Sobie myślę, aha, czyli w jego życiu to nie chodziło o to, że on tam był po prostu potentatem produkcji drobiu. To nie o to chodziło, to w ogóle nie chodziło o te kurczaki. Tylko chodziło o to, że on był po prostu goal oriented, po prostu na jedną rzecz nastawiony, a to, w jakim przedmiocie on będzie działał, to jest drugorzędna sprawa. Inna grupa to są sportowcy. Widzicie, sportowcy to jest po prostu miazga. To jest miazga. Ja bym nie dał rady. Oglądamy tą Igę Świątek teraz na przykład, tego hurkacza. I po prostu wszystkich innych aktualnie, wiecie, takich topowców. A już Lewandowskim to w ogóle bym nie chciał być. Taką żonę mieć to naprawdę ciężka sprawa. Ale wiecie, ale to jest po prostu, to jest coś, co, to jest po prostu życie, które jest ograniczone. Mimo, on teraz przeniósł się do Barcelony, on ma tam teraz dom, ma i pokazali dom na pudelku. Wow, wow, wow. A ten facet, wiesz, on od rana do nocy i w nocy on jest piłkarzem. On wstaje rano, musi robić treningi, starzeje się, więc musi jeszcze tym bardziej się pilnować, bo już nie jest młokosem i teraz naprawdę musi się pilnować. Musi uważać na kontuzję, musi być całkowicie skupiony, musi wiedzieć, co je, jak spędza czas. I to nie ma tak, że po prostu wiesz, o, Lewandowski wyjeżdża po prostu. Nagle patrzysz, a on na spacerze z córką w łazienkach po prostu. A tak, no bo następny mecz ma za tydzień, to co on będzie robił, poszedł z córką na rowerek. To w ogóle tak nie działa. To jest bez sensu życie. Tak bardzo ograniczone. Znaczy, to i tak i nie, tak? Rozumiecie? Pół żartem, pół serio. To jest wzór dla nas, ludzi wierzących. Jak mamy pójść za Chrystusem? Jak odnaleźć swoje zadanie? Ale z drugiej strony czujecie tą stratę. Ja miałem być skrzypkiem. Nauczycielka powiedziała, że skrzypek to musi zacząć w wieku 5 lat. Bo tylko jak zaczniesz 5 lat, to może być... I na innych instrumentach można później zacząć, ale skrzypce to trzeba wcześniej. Byście mnie widzieli po prostu. Przez 4 lata. Rzeźni. Tam biegają na podwórku, grają w piłkę. Chłopak, ja mam zdjęcia z tamtego okresu. Ja na żadnym zdjęciu z tymi skrzypcami, co mi tata robił, nie wyglądam na szczęśliwego człowieka. Na żadnym po prostu. To jest koszmar. Opowiadałem wam to, ale pewnie bo to jest taka anegdota, ale najgorzej było, jak mnie zostawiali, żebym ćwiczył, jak sam byłem. Ja wiedziałem, że ja muszę ćwiczyć, ale oni wyszli z domu. Wiedziałem, że mam ćwiczyć, więc ja stałem przy tym pulpicie. I patrzyłem na ten pulpit i bałem się odejść od pulpitu. Ale przez to, że ich nie było, to nie ćwiczyłem, więc stałem. To był koszmar. I któregoś roku dostałem nowe skrzypce, bo tam zaczynałem od ćwiartek, później są połówki, bo te instrumenty są dostosowane do wieku. Miałem smyczek i któregoś dnia tak stałem przy tym pulpicie, rodzice wyszli, miałem ćwiczyć. Stałem i tak, wiecie, ten smyczek się smarowało kalafonią. Tak, żeby było właściwe tarcie. Taki jakby bursztyn, taka kalafonia. I później taki pyłek leciał z tego smyczka. Ja tak stałem i tak puknąłem w krzesło tym smyczkiem. Tak, pyk. I nagle zobaczyłem, że taki obłoczek kurzu z tych się uniósł. Tak mi się spodobało. Drugi raz puknąłem. Większy obłoczek. I zacząłem pukać. Potem zacząłem pukać rytmicznie. W pewnym momencie tak puknąłem, że złamałem smyczek. I potem rodzice wracają. Ja pokazuję złamany smyczek. Tak ćwiczy. Dobrze, kończymy z tym. Filipian 3:13. Apostoł Paweł. To był gostek w ogóle. W ogóle to był, nikomu nie życzę bycia apostołem Pawłem. To jest jakiś w ogóle po prostu jakiś choleryk, fanatyk. Najpierw morduje, zniewala. Wiecie, to chyba Przemek Kopyto powiedział w Wiatrakach, czytał z Dziejów Apostolskich, że on jechał do Damaszku i tam jest powiedziane, że jechał z listami, żeby zniewolić chrześcijan, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Przemek tam z jakiejś egzegezy wyciągnął, że w ogóle w tamtych czasach kto się zajmował kobietami? Trzeba być naprawdę świrem, żeby po prostu chcieć związać mężczyzn i jeszcze kobiety i ich sprowadzić do Jerozolimy, żeby ich poddać pod sąd za to, że czynią Jezusa Mesjaszem. I Paweł taki jest, wiesz. I on potem się nawraca. I jest od razu powiedziane, że natychmiast się nawraca, on wskakuje na tego samego konia. Tam się zmienia tylko przedmiot, ale to jest wąskotorówka, to jest gościu ograniczony. I teraz zobaczcie, co on pisze w liście do Filipian. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, powiedz jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jak się jego listy czyta, to on mówi, dziękuję, że Bóg mi pozwolił tam głosić słowo i tam mi pozwoli głosić, ale modlę się, żebym mógł jeszcze do was przyjechać, żebym tam mógł pojechać, jeżeli Bóg pozwoli, ponieważ chce, żeby wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Szurnięty po prostu. Ale no nie ma żony, nie ma dzieci, bogaty nie jest, domu nie zbudował, po prostu jedno czynię. I wiesz, zachęcam ci, żeby ci się tobie to przydarzyło. Ktoś się śmieje? Naprawdę, zachęcam cię. Modlę się, żebyś miał ograniczone życie, bo wtedy będziesz miał obfite życie. Nie będziesz miał ograniczonego życia, nie będziesz miał obfitego życia. Paweł mówi tak, wcześniej, też Filipian, to jest ten sam rozdział 3. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Amen. Dobra, powstańmy. Byliśmy teraz w górach, słuchajcie, z synem na dwie górki weszliśmy. kończę? Tak, bardzo dobrze robię. Weszliśmy na górkę i mieliśmy wjechać sobie wyciągiem tam na stację przesiadkową w Beskidzie Śląskim. Tak siedzimy i takie fajne zdjęcie się. Taki obraz był. Skrzyczne i tabliczka przed wjazdem na górę. Przejście służbowe. Przejście służbowe. Wiecie, byłem tak w tych górach, taki wyluzowany, z plecaczkiem po śniadanku. Bananki, jabłuszka miałem w tornistrze, pchaliśmy się w górę. Mieliśmy super czas. Słoneczko świeciło, zdjęcia robiliśmy i nagle stanęły mi przed oczami. Przejście służbowe, wstęp zbroniony. Pierwsza moja emocja to była taka, a co wzbroniony? Co, żyjemy w wolnym kraju, co przejście służbowe, wstęp zbroniony tylko dla pracowników. Więc co to jest w ogóle? Ale wiesz, od razu Duch Święty przyszedł i do mnie mówi, tak mówi. Ale jak jesteś w służbie, to możesz przejść. I taka jest prawda, kochani, o naszym życiu. Jak chcemy mieć bogate życie i chcemy mieć drzwi otwarte do tego, co dla nas najlepsze, to musimy się zaangażować w jedną rzecz. Albo w mało rzeczy. Albo ograniczyć. Przypowieści Salomona mówią tak. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Kiedy Salomon modlił się do Boga i modlił się, żeby Bóg przyszedł do niego i powiedział, o co prosisz, to on prosił o jedną rzecz. Powiedział, daj mi mądrość, powiedział do Boga. Wtedy Bóg mu odpowiedział, ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie, sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś o mądrość, to dostaniesz mądrość i tam to wszystko też dostaniesz. I dokładnie tak jest z naszym życiem. Jak będziesz prosił o jedną rzecz, to dostaniesz wszystko, czego ci potrzeba. A jak będziesz prosił o wszystko, to wszystko stracisz. Bądź skupiony. Zdecyduj. Szukaj Boga. Módl się. Wiecie, kiedy zacząłem sobie pomagać w kryzysie wypalenia, to Bóg wyraźnie mi powiedział. Mówi, Marek, przestań szaleć. Poświęć jednego dnia, poświęć się jednej rzeczy. Zobaczysz efekty. Ja mówię, Panie, ale dzień ma 12 godzin. Nie, zostaw, jesteś wypalony. Jednego dnia poświęć się jednej rzeczy. Dokonaj wyboru. Ogranicz się. Naostrz swoje życie. Skup się. Porzuć. Duchu Święty, dziękuję Ci, że mówisz do nas od godziny na temat różnych rzeczy w naszym życiu. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która potrzebuje coś porzucić, zostawić, oddać. I każdą osobę, która potrzebuje wybrać jedną rzecz dla swojego życia. Jedny obszar służby, jeden obszar skupienia, jeden obszar zaangażowania. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś mówił jeszcze wyraźniej, żeby ta inspiracja w nas mocno, mocno kwitła. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, mów. Duchu Święty, rozwiń. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Panie, proszę Cię, żebyś kształtował naszą tożsamość w oparciu o siebie, który jesteś święty, oddzielony, który sam dokonujesz, Boże, wyborów, żebyśmy szli w Twoje ślady i dokonywali wyborów i ograniczali siebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś tutaj, że jesteś blisko i że mówisz do nas. Na warsztacie dla mężczyzn, kiedy rozmawialiśmy o tym, kim jesteśmy, jaka jest tożsamość, przeczytałem takie zdanie z książki do rozważenia. Może do mężczyzn to, tak, bo to do mężczyzn jest. To niech mężczyźni się teraz zastanowią. Zastanów się, dokąd zmierzasz. Co zrobisz, gdy zabraknie twoich dzieci, a twoja żona umrze? Czym jest twoje życie, gdy jesteś tylko sam, pozbawiony swoich dotychczasowych ról życiowych? To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie jest tor twojego życia. Bo nie możesz żyć dla wszystkich, zrobić wszystkiego i być wszystkim. Masz jedno serce i ono może być tylko jedną w jednym temacie zaangażowane. nie możesz zrobić wszystkiego. Przy okazji oczywiście zrobimy wiele rzeczy. Ci ludzie, którzy są skupieni na jednej rzeczy, pomagają wielu ludziom w wielu rzeczach. Dlaczego? Bo dlatego, że są skupieni na jednej rzeczy. Więc wydarzy się mnóstwo rzeczy. Twoje życie nie będzie nudne. Ale musisz wybrać. Po pierwsze, musisz wybrać Chrystusa. Bo nie dano nam innego imienia, przez które możemy być zbawieni. Tak mówią Dzieje Apostolskie. Jest tylko jedno imię, przez które możemy być zbawieni. Potem jest powołanie. Potem jest jedna rodzina. Potem jest jedno zadanie. Masz jedno życie. Ograniczoną liczbę lat. Tutaj na ziemi. Dokonuj mądrych wyborów. Amen.